dziećmi Bożymi, ale kim będziecie w niebie, to się okaże, ale nie będziemy kimś gorszym niż jesteśmy tutaj. Czyli te wszystkie sześć elementów z tej historii niewolnika, to praktycznie jest i tak nasz życiorys, jakbyś na to nie patrzył. Czy poszedł, zboczyłeś z tej drogi w tą stronę, czy w tamtą, czy twoje przewinienie było materialne, czy bardziej duchowe, czy emocjonalne. Nie wiem, ale po prostu to przewinienie było w życiu każdego z nas. I te sześć elementów Paweł opisuje, jak z niewolnika człowiek staje się człowiekiem wolnym dzięki Bogu. Amen? Jezus nauczał wcześniej, zanim Paweł to napisał, Jezus nauczał wcześniej o tym. Mówił o synu marnotrawnym, że ojciec czeka, że ojciec przebacza, że ojciec jest wyrozumiały. Tak? Paweł nie słyszał osobiście tej historii o synu marnotrawnym, bo nie spotkał Jezusa fizycznie, tylko z opowiadań. Co powiedział Jezus Piotrowi, kiedy tamten mówi, Panie, a ile razy mamy przebaczać? Ile razy? Tam jest takie tłumaczenie, czy... Ile? Czy siedem razy przebaczać, tam jest tłumaczenie, czy mamy przebaczać 7 razy 77. Oryginalnie jest napisane, czyli może dajmy spokój, 7 razy 77, to jest kilkaset razy przebaczać, czyli po prostu mamy zawsze przebaczać, dlatego że Bóg nam zawsze przebacza. Bo te kilkaset razy, jak wyliczymy 77 razy 7, tam na komputerze ktoś policzył, ale to się okazuje, że tak się powinno liczyć od nowa i to nie ma co. Po prostu przebaczać. Przebaczać. Tak Jezus odpowiada Piotrowi. I jednocześnie, ponieważ Piotr też miał takie wątpliwości, a ileż można przebaczać? I sam zawiódł porządnie. Zaparł się 3 razy. Jednocześnie Jezus go nie odsuwa, ale co robi? Przywraca do łaski i mało tego, podnosi do nowej godności. Stał się przywódcą Kościoła. Mimo to, że nie był kryształowy, tylko miał jedną taką fantastyczną cechę, od której od nas oczekuje Bóg. Tylko rzetelności, prawdy. Wiesz, czego oczekiwał Bóg od Piotra? Przyznanie się do błędu. Przyznanie się do błędu. Piotr przyszedł i powiedział, zawiodłem. I to jest wszystko. Od razu przebacza. Judasz nie zdążył z tym. Nie chciał. Poszedł swoją drogą. Sprawy finansowe załatwił. Tą forsę, co wziął za Jezusa, oddał do kościoła. Zaniósł kapłanom. Oni powiedzieli, o nie, to jest wszystko pobrudzone krwią. Kupmy cmentarz za cudzoziemców. Zawsze jak coś trzeba zatuszować, to się pojawiają cudzoziemcy. Zauważ tą historię. Kupmy za te pieniądze nieczyste, które są obłożone krwią, kupmy cmentarz dla cudzoziemców, czyli z czarnych, brudnych pieniędzy zróbmy coś dobrego. Ale żeby to nie przechodziło przez świątynię, zróbmy to tak na boku i cudzoziemcy będą mieli fajny cmentarz na polu garncarza. Zrobimy dobry uczynek z czarnych pieniędzy, ale one nie były czarne, tylko one były czerwone, tak między nami mówiąc. I Jezus nauczał o przebaczeniu, przywróceniu do nowej godności i o podniesieniu do nowej godności. To, co Paweł pisze w tym liście. Z niewolnika do przyjaciela. Fajna przemiana, tak? Jak Jezus uczył uczniów modlić się? Jak się modlicie, to mówcie. Przebacz nam tak, jak my przebaczamy. My sami wypowiadamy te słowa i mówimy, dobra, to jest, wyklepiemy ojcze nasz i idziemy do domu. Ale tam jest powiedziane, sami się na to decydujemy. Przebacz nam tak, jak i my przebaczamy. Ile razy? Komu? Nie jest napisane. Jeżeli jakieś przebaczenie zatrzymujesz w swoim sercu, to zatrzymujesz błogosławieństwo i to podniesienie do nowej godności dla siebie. Tak działa Boża obietnica, tak działa Boże Słowo. Ten niewolnik, który się znalazł w więzieniu, ten nasz Onezym, też nie myślał, że tak trafi na Pawła. Sobie myślał, no tak, niedaleko uciekłem. Teraz pieczęteczka na czoło, obroża i będzie jeszcze gorzej, jak było. Szatan zawsze ci tak będzie mówił. Pójdziesz do kościoła, no i co? Co się zmieni? Co się zmieni? A tu nagle Paweł ratuje jego skórę, można tak powiedzieć. To jest oczywiście przenośnia. I odsyła go jako wolnego człowieka. Kiedy przychodzisz do Jezusa Chrystusa, to On wyraźnie mówi w swoim słowie, że On nie jest od karania. Nigdzie nie jest napisane, że Bóg, Jezus Chrystus, Syn Boga Żywego, będzie nas karał, kiedy przychodzimy i mówimy szczerze, Panie, zawiodłem, dałem plamę i po prostu zaparłem się, albo w ogóle nie wierzyłem, albo robiłem różne rzeczy. On nie jest od karania, bo On mówi, że ja nie przyszedłem na ziemię, aby wtedy, kiedy był pierwszym razem, ja nie przyszedłem, aby świat sądzić, tylko aby świat zbawić. Jest też napisane, zważajcie na to, że nie jest napisane, aby świat naprawić, bo wielu ludzi by chciało, żeby może tam by było napisane naprawić, żeby wszyscy byli mili, uśmiechali się, młodzi żeby byli. On nie powiedział, że ja przyszedłem naprawić świat, tylko zbawić. To jest duża różnica. Ale to nam obiecał. Jeżeli ktoś do mnie przychodzi, nie odrzucę go precz, czyli nie oddalę go, nie wyślę go, powiem, idź sobie człowieku, nie mam z tobą nic do czynienia, bo byłeś zły. To jest obietnica Bożego Słowa. Kto do mnie przychodzi, w Ewangelii Jana jest to napisane, Jezus powiedział te słowa, tego nie odrzucę precz, czyli nie wygonię, nie przegonię go, po prostu nie znam ciebie, idź sobie. Zgadzamy się z tym? Mamy w tym liście historię jednego człowieka, która jest podobna do historii nas wszystkich. Jak się tak patrzę na ten list, to przez całe stulecia różni tam mądrzy teolodzy i tam inni znawcy go analizowali i przekręcali, analizowali. Luther powiedział coś takiego w jednym zdaniu. Napisał chyba po niemiecku albo po łacinie, to już nie wiem. Napisał, wszyscy jesteśmy onezymami, czyli napisał, wszyscy jesteśmy niewolnikami. Bez Boga wszyscy jesteśmy niewolnikami. Bo skoro Boże Słowo mówi, nie ma trzeciej drogi, albo służysz szatanowi, albo Bogu. Niektórzy mówią tak, no ale ja bym chciał takie wyjście awaryjne, tak po prostu taki jestem, no jestem ateistą, ja nie chcę ani Bogu służyć, ani szatanowi, chcę po prostu sobie pożyć. Słyszałeś to o tym, jak ateiści pewnego dnia zadzwonili do Boga i anioł mówi do Pana Boga, dzwonią z ziemi ateiści, a Pan Bóg mówi, to powiedz im, że mnie nie ma. Nie ma czegoś takiego. Ktoś zakłada, nie ma Boga. To znaczy, że tak się wyląkł z takiej zupy ze skały tam po prostu tego i później tam był jakimś robaczkiem, i później małpą, i później już się zrobił człowiekiem. Wow. Nie ma Boga. Tak wszystko, taka ewolucja, tak powoli się rozwijał. Najpierw taki robaczek, a później już był małpą, już prawie na czterech nogach, już później na dwóch i super. Coś takiego. Boże Słowo mówi, że jeżeli ci, którzy mają jeszcze problem, aby uwierzyć w Boga, to popatrz na te dzieła, które są na ziemi. Nie wiem, ile widzieliście przyrody. Większość na pewno nie zobaczymy, bo te rzeczy, które są bardzo piękne, są albo pod wodą, albo gdzieś wysoko, albo gdzieś, albo nie mamy czasu, żeby jechać to zobaczyć. Zobacz, jak to jest piękne. Ale tak, no, przez przypadek jest to tak zrobione, że z tej zupy skalnej tam coś się wylęgło, wyszło z morza i chodzi teraz na nogach, ale po prostu, jeżeli czasem czytam coś, to naukowcy twierdzą, że nawet jeden stopień temperatury wody gdzieś w oceanie gdyby się zmienił, albo coś, to powoduje olbrzymie zmiany. Zmiana ciśnienia na Ziemi spowodowała też olbrzymie zmiany. Także to jest wszystko tak zaplanowane, no, że po prostu tego nie rozgryziemy. Jeżeli to miałoby być wszystko przypadek, no to po prostu naprawdę to jest niemożliwe, żeby tak się kręciło, jak się kręci. Ludzie próbują wszystko zniszczyć, a Ziemia się jakby sama regeneruje. Sama Ziemia jako substancja. Coś tam wsadzisz i to rośnie, prawda? Wiecie, że nikt nie może wyprodukować sztucznej ziemi, ani sztucznej wody, ani sztucznej krwi. Są rzeczy, które po prostu Bóg jakby ogarnął taką tajemnicą. Coś powie, no ale to jest takie proste. No ale nie umiemy tego zrobić. Jest coś, włoży do ziemi, to już rośnie. Ale co tam jest w tej ziemi? No to jest proch tylko, no różne substancje są, no ale działa. I życie się odnawia i odnawia. Cały czas się odnawia, bo tak chciał Bóg, tak jest napisane w Bożym Słowie, że tak stworzył świat i że to jest dobre. I że to było bardzo dobre, trochę to zepsuliśmy, ale jeszcze działa, prawda? Ta historia o tym niewolniku to jest historia o nas wszystkich. Wiemy, jak to działa i teraz stoimy tylko przed takim pytaniem. Czy chcesz z tego skorzystać? Aby z pozycji niewolnika czegoś tam, ja nie wiem czego, albo kogoś, niekoniecznie kogoś, bo tam był akurat niewolnik, który miał swojego pana, ale dzisiaj zazwyczaj ludzie są niewolnikami czegoś. Ja nie wiem czego. To się okazuje, że można być niewolnikami, nie wiem, automatów do gry, to bardzo ciężko mi wyobrazić, ale widziałem takich ludzi. Są ludzie, którzy śpią z komórkami, jedna tu osoba wyszła, co akurat śpi z komórką, że cały czas muszą być na podsłuchu, że może ktoś zadzwoni, nie? I na przykład, i też na przykład na Facebooku, na przykład, o, koleżanka sprzed 20 lat urodziła dziecko, a rozmawiałaś z nią? Nie, 20 lat jej nie widziałam, ale właśnie przysłała zdjęcie. No to musisz zaraz jej odpisać. I masz takich informacji 300 dziennie. Boże, kiedy pracować? Ja jako szef patrzę na to wszystko. Kiedy pracować? Są ludzie, którzy mówią, ale to jest takie ważne, bo ja nie widziałem jej 20 lat, jej nie znam, ale ona dzisiaj urodziła dziecko. A gdzie ona mieszka? No nie wiem, w Australii albo w Ameryce? Nie wiem, bo to jest jeden świat, jest jedna sieć. Nie wiem. Ludzie są związani różnymi rzeczami. To są akurat może błahostki, prawda? Ktoś tam ma, nie wiem, przyzwyczajenia różne. To jest to takie nasze niewolnictwo. Są ludzie, którzy na przykład nałogowo oglądają telewizor. Nic w tym złego. Trochę niszczy się wzrok. Nikomu to nie szkodzi. Ale wiesz, jak ci robią się nerwowi, jak na przykład nie widzieli odcinka numer 2971, bo ten serial już 6 lat idzie, a ja mówię, kobieto, ja przecież oglądałem ten serial, oni tam pomylili się, kręcili, jedna była 2,5 roku w ciąży w tym serialu, bo po prostu leżała na ziemi przez ileś odcinków, zapomnieli o niej. Tam się nie dzieje akcja tak szybko. Zanim ona urodzi, to będzie jeszcze 1000 odcinków. Także nic nie stracisz. Po prostu są nasze przyzwyczajenia, nawyki są różne. Gorsze, lepsze. Można powiedzieć, ale to nie jest takie niewolnictwo. No po prostu lubię tylko, żyję tym serialem i tyle. Rzeczywistość ta fikcyjna wchodzi do nas, do naszych głów, do naszych domów i nie byłoby w tym nic złego. Ale jeżeli weźmiesz 10 seriali i weźmiesz 10 talk show, to gwarantuję ci, że na 10, 9 jest tak ustawionych, że zawsze musi być jedno małżeństwo jednopłciowe. Wiemy, o co chodzi. I w tym serialu to samo. Czy jest walka o dom, zawsze wyłączam na pierwszym odcinku, albo walka o mieszkanie, to zawsze występują jacyś szwule albo jacyś tam inne te kobiety. Żebyśmy się przyzwyczaili do sztucznego świata, że to jest nasza rzeczywistość. Ach, to już jest w telewizorze, to już nie jest takie złe. To już nie jest złe, bo to jest standard. No to wiesz, no teraz nawet lepiej to się sprzedaje, jak tak proporcjonalnie weźmiemy, bo jesteśmy nowocześni. To nie jest tam jakieś związanie. Nie. Związanie to my sobie tak tłumaczymy, że to wiesz, to trzeba tak związać kogoś no, sznurami, powrozami. O, to jest związanie. Ale to, że my się sami związujemy rzeczami, które no może nie są dla nas dobre, no to często nawet tego nie widzimy. Ja wiem. wiem, mężczyźni mają tylko takie małe związanie, że naprawdę lubi, żeby coś. Auto chociaż jest 15 lat stare, to cały czas musi się świecić. Jak żona mówi, mógłbyś dla mnie na urodziny zrobić coś przyjemnego? To mówi, tak kochanie, umyję auto. A gdzie kwiaty, prawda? No. No to po prostu my mamy swoje tam też takie związania, takie nawyki, słabości i tak dalej. To jest takie małe, może nieznaczące. Ale pytanie z listu Pawła do Filemona jest takie, czy chcesz wyjść z tego niewolnictwa? I powiedzieć, nie, no, to mi się nie podoba, bo to nie jest zgodne z Biblią. Że ja siedzę przy komórce 2 godziny, bo odpisuję na bezsensowne rzeczy. Jeżeli siedzę 3 godziny przy telewizorze, bo cały czas ludzie rozmawiają, ale w następnym odcinku będzie wiadomo, o czym oni rozmawiali, bo akurat ta jedna wyszła do łazienki i po prostu nie wiadomo, o co chodzi. To po prostu ten czas ktoś ci kradnie. Może chcesz się zrelaksować. Ale jak weźmiesz tych problemów od nich tam z tego serialu trochę, to dalej nie wiesz, czy urodziła, czy nie urodziła. A gdzie czas na modlitwę? A nie, no my jesteśmy już teraz nowocześni. My się na przykład możemy przez Facebooka modlić. Albo przez sen. O, przez sen możemy się modlić. Bracie, ja normalnie kładę się spać, już jestem taki święty, że nawet się nie modlę, ale przez sen się modlę. Wstaję i już wiem wszystko, co mam robić. Gdyby tak było, to byśmy rzeczywiście wszyscy byli święci. Wstajemy i wiemy, co mamy robić. Ale tak nie jest. Bóg oczekuje od nas, że jak chcemy wyjść z tego niewolnictwa, to musimy też poświęcić czas. Bo ten niewolnik tam, kolega tego Pawła z więzienia, co nie wiem, czy siedzieli w jednej celi, czy tylko po prostu przez kraty, no to po prostu on spędzał z nim czas i uczył się od niego tak, że się w końcu nawrócił i chciał zmienić swoje życie. Bo tak z tego wynika, z tego listu, że stał się innym człowiekiem. Czyli jeżeli tam coś podkradł temu panu, no to już chyba więcej tego nie będzie robił. Jeżeli cały czas mówił, a ten mój pan to nie jest dobry, bo on robi to i tamto, a mój szef w pracy to robi to i tamto, a mój kolega w pracy robi to i tamto. No to po prostu, jeżeli nawracamy się do Boga, to przychodzi inne myślenie, tak Paweł mówi, przemienienie umysłu, że nie patrzę na to, co robi kolega źle, tylko staram się robić dobrze, żeby on się zapytał, ty, ale ty jesteś głupi, czemu ty robisz dobrze, jak nikt nie widzi? Jaki ty jesteś głupi, ty zostajesz po godzinach, ktoś ci za to płaci? Wtedy możesz powiedzieć, nie, ale Bóg widzi. Ja robię tak jak dla Boga, pracuję jak dla Boga, tak jakby to była firma dla Boga. Nieważne, czy ktoś mnie widzi, czy nie. Jestem zawsze w porządku, idę do domu i śpię spokojnie. Okej? Jak z niewolnika stać się człowiekiem wolnym? Paweł to określił w 6 punktach. Żal za grzechy, że tam przewinienie jakieś było. Potrzeba naprawy, pokuty. I ten niewolnik z tego skorzystał. Wyszedł jako wolny człowiek i stał się innym człowiekiem. Ale to jest proces. To nie jest tak, że wyszedł i już nie miał problemu z niczym nigdy. Wszystko było pięknie. Bo zaraz jak wyszedł, czy to było w Rzymie, czy w Jerozolimie, nie wiem, to zaraz go tam zapytali. Ty, a co ty teraz udajesz? Przecież ty byłeś zwykłym niewolnikiem. A co ty teraz? A jestem teraz chrześcijaninem. Ej, odbiło ci? To znaczy co teraz? Nie będziesz oszukiwał swojego Pana? Proszę? Siostra mi to podpowiedziała. Szlaban na seks, ale ja słyszałem, że wy nic nie możecie. Wy nie możecie zapalić, wy nie możecie się upić, wy nie możecie zdradzić żony. To właśnie ten szlaban na seks, to właśnie no, to jest nowoczesny słownik, to tego jeszcze nie wiedziałem. I po prostu wy nic nie możecie. Mój pastor zawsze mówił, jak tak ludzie się nawracali, zwłaszcza studenci mi tak, no co teraz, pastorze, nic nie możemy? A on mówi, bracia, po prostu wy już tego nie musicie robić. To jest całkiem coś innego. Nie musicie, a nie, że no tak już nie możemy. Nie, po prostu nie odczuwam takiej potrzeby. Jeżeli nawracasz się do Boga żywego i bierzesz to na serio, to on ciebie też bierze na serio. I dostaniesz od niego taką adrenalinę, że jak będzie trzeba się modlić za kogoś, to będzie się modlił. I nie musisz tam brać różnych wzmacniaczy, dopalaczy i tych różnych kopaczy, co tam po prostu są potrzebne, żeby przeżyć wszystkie problemy. Wiecie, o czym mówię, tak? Szatan mówi, no jak masz problem, no to jakoś tam możesz się, wiesz, zaciemnienie umysłu i już jesteś szczęśliwy. Ale budzisz się po 3 dniach, koleżanka, widzę, tutaj jest dobrze zorientowana, budzisz się po 3 dniach albo po tygodniu, ale w tym samym miejscu, tylko że jest trochę gorzej, bo już cię wywalili z pracy i to, i to, i tamto, tak? Czyli to jest to, co on sprzedaje, takie rozwiązania awaryjne, to niestety to są tylko podróby. Może są ładnie zapakowane, bo Biblia mówi, że te rzeczy są ładnie zapakowane. Zwłaszcza też o obcych kobietach mówi. Piękne jest, ten młody siedzi, piękne są piersi obcej, tak jest napisane, tak? I tak dalej, i tak dalej. Czyli Bóg nie jest naiwny. Jezus powiedział, ja wiem, co jest w człowieku, bo ja byłem na ziemi, nie potrzebuję od was, od nikogo świadectwa, kim jest człowiek. Czy on wie, jakie masz słabości, jak ja mam słabości i w którym miejscu, ja wiem na przykład, w którym miejscu ja jestem słaby. Nie wiem, gdzie ty masz na przykład te słabsze punkty, tak? Ale Bóg o tym wie, nie musi mówić, o, może się przed Bogiem uda jakoś to zataić. On daje nowe życie. Podnosi nas do nowej godności. Wow. To znaczy dzieci Boga. To się tak fajnie mówi, nie? Już jak tu u nas, jak ktoś był dzieckiem burmistrza, to już było coś. No, dziecko prezydenta, czy coś tam, nie? Dziecko królowej, możemy sobie wyobrazić, prawda? A tutaj dzieci Boga. To do kogo przychodzisz na skargę, jak coś nie wyjdzie? Do kogo? No do ojca. A kto jest ojcem? No, to nieźle, nie? Kiedyś, jak ludzie tak mówili, a, bo ty tam, to dostałeś nowe mieszkanie, a my jeszcze czekamy i tak dalej. A oni byli tak wierzący, ja zawsze mówiłem, a, wiecie, ja mam znajomości na samej górze. I oni mi dawali spokój. Ale później się pytała kuzynka, ty, a co ty tak mówisz, że znajomości na samej górze? Ja mówię, no wiesz, no po prostu modlę się do Boga, no i jak czasem Bóg uzna, że to jest właściwe, no to po prostu dostaliśmy to mieszkanie, nie? A jak nie, no to nie. No to było w tym sensie znajomości na samej górze. O. Wiecie, są na świecie, tutaj, jak tak żyjemy, niewiele jest osób, które mogą tak powiedzieć, że są ponad wszystkim. Ostatni przykład z Polski. Papież jakiś tam, mówi się na niego Ojciec Święty, to jest człowiek, który stoi poza prawem. To nie mówię negatywnie. On nie podlega żadnej władzy. Tak? Cesarz Japonii, on nie może nawet ustąpić ze stanowiska, chociaż jest chory, bo oni wierzą, że on ma boskie coś tam i on musi być cesarzem, aż nie padnie. On by chciał zrezygnować, bo już miał raka i tam dalej, ale no nie może. No bo oni wszyscy w niego wierzą, że to jest cesarz, to jest nasz symbol. No ledwie chodzi ten dziadek, ale no nie może nawet synowi przekazać tej władzy. Królowa angielska stoi ponad prawem. Jest głową kościoła i nie można jej skazać za nic. Ktoś powiedział, ale by kogoś zabiła, to nic. Nie można jej skazać, jest nietykalna. Stoi poza prawem. Kilka jest takich osób. A teraz sobie wyobraź ty i ja, dzieci Boga. O. To jest coś, nie? To nie znaczy, że od jutra robimy to, co chcemy, bo jesteśmy poza prawem. Myślałem o tym szlaban na seks, nie? Po prostu nie jest tak, ale jesteśmy podniesieni do nowej godności. Tylko musimy to wziąć na serio, bo Bóg daje nam to na serio. My musimy to wziąć i z tego skorzystać, że nie jesteśmy, jak to się mówi w naszym języku, byle kim. Patrz, kim jesteś, komu służysz, kogo reprezentujesz. Jeżeli ktoś jest dzieckiem królowej, cesarza, to musi też odpowiednio się zachowywać, prawda? Bo wszyscy na niego patrzą. O, jak tam synek czy wnuczek królowej angielskiej no troszkę się zabawił tu i tam, no to wszystkie gazety o tym pisały, prawda? No, że jak następca, ewentualny następca tronu, no nie może tak się zachowywać. Gdyby któryś tam z nas coś takiego zrobił, nikt by o tym nie napisał. Jesteśmy dziećmi żywego Boga, bo On nas podniósł do tej godności i reprezentujemy Jego. Tak, ten niewolnik zmienił się w człowieka wolnego. Przeszliśmy ten sam proces. Jak go reprezentujemy? To pytanie dla nas. Czy on wstydzi się za nas często, czy rzadziej? Ale nie, wiesz, co jest dobre w tej całej historii na koniec? Że nie można tego odwołać. Dlaczego? Jeszcze raz wrócimy do Izraela. Jeżeli miałeś w Izraelu, Żydzi mieli rodzone dzieci, to można było je wydziedziczyć. A jeżeli adoptowali, to ten adoptowany, obcy, przyjęty, bo my jesteśmy wszczepieni w szczep żydowski. My nie jesteśmy z pochodzenia Żydami, tylko jesteśmy poganie wszczepieni w judaizm. Dziecko adoptowane nie można było wydziedziczyć. Rzymianie też przyjęli ten system, ale to nie chodzi o zwykłych ludzi, tylko o cesarzy, że jak adoptował synka, bo nie miał następcy tronu, to już nie mógł później tego odwrócić do góry nogami. Czyli ten system przyjął Bóg, że jeżeli nas adoptował jako dzieci Boże, bo jest adoptowany, nie jesteśmy naturalnymi dziećmi, to niestety dla szatana nie można tego odwrócić. I to go najbardziej wnerwia, bo my jesteśmy adoptowani dziećmi nietykalnymi, a on nie może nic stworzyć, nawet muchy. Już nie powiem jakiej, obojętnie jakiej. Nawet gównianki nie może stworzyć. Po prostu nic nie może stworzyć. A my jesteśmy nietykalnymi dziećmi żywego Boga. I nikt nie może tego odwołać. Amen. Dziękuję wam. Powstańmy jeszcze, zaśpiewamy. Jeżeli jest potrzeba do modlitwy, ktoś potrzebuje Bożego dotknięcia, uzdrowienia, to mamy jeszcze czas. Wystarczy powiedzieć, podejść, podnieść rękę. Nie musisz mówić konkretnie, o co chodzi.